zaczynamy kolejną lekcję z Jakuba, listu Jakuba i przypomnijmy sobie troszeczkę z obserwacji ogólnej, słuchajcie. Pamiętacie jeszcze obserwację ogólną? Zobaczcie sobie obserwację ogólną trzeciego rozdziału, co tam macie.
Mowa i uczynki w mądrości z góry i w mądrości ziemskiej.
Jak jest podzielony ten rozdział?
Tu jest tak, o dobrej i złej mowie. Później od 13 do 18 rodzajach mądrości i przejawach w uczynkach.
Dokładnie.
W mowie i w uczynkach.
I właśnie w ten sposób będziemy ten rozdział rozważać. Czyli dzisiaj sobie powiemy o języku. Zagrożeniach. Ale zanim to zrobimy, to przypomnijmy sobie, o czym było ostatnim razem.
Wierze żywej i martwej.
Tak, było wierze żywej i martwej. I co tam dowiedzieliśmy się o tej wierze żywej i martwej?
Wiara żywa współdziała z uczynkami.
Głośniej mówcie.
To, że wiara żywa współdziała z uczynkami.
Co to znaczy?
To znaczy, że widoczna jest, potwierdzają jego uczynki.
Uczynki, postawa człowieka, uczynki jego pokazują, jaka jest jego wiara. Czy to jest wiara żywa, czy to jest wiara martwa.
Czyli zbawienna, czy wręcz przeciwnie.
Tak. Tak. Czyli jest wiara żywa i wiara martwa. Jedną wiarę widać, drugiej wiary nie widać. Wiara żywa, dlaczego ma uczynki?
No są przejawem tej wiary.
To prawda.
Jest to wiara usprawiedliwiająca i Bóg przygotował takie osoby, które mają taką wiarę do uczynków, aby w nich chodzić.
Czyli jak się pojawia usprawiedliwienie, to co się pojawia?
Uczynki
tego usprawiedliwienia. A kiedy usprawiedliwienia nie ma, to nie będzie też uczynków, które są skutkiem usprawiedliwienia. I nie mówimy tutaj o różnych dobrych uczynkach z perspektywy patrzenia ludzkiego. Nie mówimy tutaj o dobrych uczynkach, które potrafią również dobrych, tak patrząc na nie z boku, tak? To jest odrębny temat, odrębna lekcja. Nie mam... Nie mówimy tutaj o tym, że ktoś coś komuś dobrego zrobił, jakąś wyrządził, zrobił przysługę, ale mówimy o postępowaniu jako sposobie życia, który wynika z usprawiedliwienia. Wiara, która usprawiedliwia. Jeśli ktoś ma żywą wiarę, to on pokazuje ją w czynie. Ona będzie widoczna posłuszeństwem Bogu. A jeśli ktoś też mówi, że ma wiarę, ale nie ma uczynków, więc trzeba sobie zadać pytanie, cóż to za wiara? Czy to jest bardziej wiara Abrahama, czy bardziej wiara demonów? Bo one też wierzą. I na podstawie tego rozdziału próbowaliśmy sobie to wytłumaczyć. W międzyczasie pojawiło się pewne pytanie, które się bardzo często w tym momencie pojawia, w takiej sytuacji, w takim studium, bo zadzwoniła do mnie jedna z naszych sióstr, które razem z nami rozważają. I ona, słuchając tego studium, pojawiło jej się pewne pytanie, które ja dzisiaj chciałem oczywiście poruszyć i króciutko je omówić, bo ono nie jest jak gdyby sednem całego rozważania, nie na nim się skupia list, ale takie pytanie może się pojawić, jak i za chwilę pojawi się kwestia takich pytań, powiedzmy sobie w cudzysłowie trudnych, odnośnie rozważania o języku. Ale ona zadała takie pytanie. Jeżeli uczynki są przejawem wiary, To co z ludźmi, którzy się nawrócili i zaraz umarli, tuż przed śmiercią? Może się zdarzyć taka sytuacja. Wspomniała też coś o łotrze na krzyżu. Zresztą Ania to słyszy, ale ja od razu wyprostowałem sprawę, że łot na krzyżu nie był, nie opamiętał się nie, w czasie, kiedy obowiązywało nowe przymierze, które nas obowiązuje, na które powołuje się też Jakub. Tamten człowiek uwierzył w Jezusa, że jest Mesjaszem, będąc jeszcze wciąż pod prawem mojżeszowym, więc tam nie ma co w ogóle brać go tutaj w ogóle jako przykład. Tak, to jest zupełnie inna sprawa. On został usprawiedliwiony, uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem i chwała Bogu za to, dlatego że Pan Jezus powiedział, będziesz ze mną dziś w raju i na pewno tak się stało. Natomiast zauważcie, jeżeli pada takie pytanie w tym liście, co z tymi, którzy się nawrócili i zaraz umarli, jakie u nich są uczynki? Albo człowiek jest, nie wiem, leży obłożnie chory w szpitalu, sparaliżowany, na wózku jeździ, mówić nie da rady i się nawraca. Gdzie jego uczynki? Tak? I oczywiście takie pytania mogą pojawiać się. Jeśli one się pojawiają i mają na celu wyjaśnienie wątpliwości, to dobrze, to warto na nie odpowiedzieć. Natomiast jeśli one się pojawiają jako narzędzie do podważenia natchnienia Słowa Bożego, narzędzie do podważenia nauczania Jakuba, to nie warto się wdawać w dyskusję, ponieważ jakiekolwiek argumenty będą bezużyteczne, ponieważ taki ktoś nie oczekuje argumentów, oczekuje utwierdzenia się w swoim poglądzie. Więc zakładając, że nasza siostra pyta, bo nie wie, po pierwsze, co byście powiedzieli, jeżeli pada takie pytanie, w świetle listu Jakuba, co byście powiedzieli? Jaki pierwszy argument powinien paść na podstawie treści listu?
Czyli sprawiedliwie nie jest z wiary.
Tak, ale czy list wspomina o kimś, kto jest obłożnie chory i leży w łóżku. Czy list wspomina o kimś, kto się nawrócił i zaraz umarł? O kim wspomina list? Kto jest adresatem listu?
O żyjących.
Żyjący. Mówiący?
Tak.
Mówiący. Działający?
Tak.
Pojedziemy do tego miasta, zrobimy to czy owo, będziemy ciągnąć zyski. To nie są ludzie, którzy leżą w łóżku i są obłożnie chorzy i albo wręcz sparaliżowani, za chwilę mają umrzeć, bo mają stwardnienie rozsiane, tak? Nie, to są ludzie czynni, sprawni, którzy uważają, że wiele mogą, wiele mówią, źle mówią, poniżają ludzi i do nich jest skierowane to słowo. Więc to jest pierwszy argument. Ten list takich kwestii nie porusza. Nie wszystkie miejsca w Biblii poruszają wszystkie kwestie. To jest pierwszy argument, jak gdyby, który powinniśmy podać, tak? Ale oczywiście pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Dalej, prawda? Więc co? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy szukać odpowiedzi innych fragmentów Słowa Bożego. Trzeba szukać takich fragmentów, które pokazują bardzo uniwersalnie i ogólnie, jak wygląda usprawiedliwienie. I tu bardzo pomocny jest na przykład list do Rzymian. Prawda? Który pokazuje, że usprawiedliwienie jest z wiary, a uczynki mają bardzo szeroki wachlarz praktycznego działania. Prawda? Człowiek może się nie ruszać, ale może się modlić. Tak? Może błogosławić ludzi, tak? Chociaż nie potrafi nic zrobić, ale on poświęca na to czas. Jego serce jest przemienione, prawda? On może na wiele sposobów, niekoniecznie rękoma, on może mieć dobre myśli, tak? Jest wiele możliwości. Ktoś, kto się nawraca i za chwilę umiera, Bóg go usprawiedliwia na podstawie wiary, ale on nie jest w stanie pokazać tego uczynkami. Dlaczego? Bo odszedł do Pana. Uczynkami pokazuje ten, kto nie odchodzi do Pana, kto zostaje tutaj na ziemi. Abraham po uwierzeniu nie poszedł do Pana. Dlatego on jest przykładem. Prawda? Przykładem jest również Rahab, która po swoim uwierzeniu nie poszła do Pana, tylko jeszcze dzieci urodziła. I miała męża, i żyła wśród Żydów. I co ciekawe, Kasia zauważyła, jej synem był Boaz.
Ale jak,
a Boaz w jakim czasie żył? W czasie, kiedy Izrael był pod sędziami. Kiedy było takie rozprężenie w Izraelu, że każdy czynił, co chciał. A Boaz był taki, że mówili, Pan jest z tobą. Jednak potrafiła syna wychować. Nie Żydówka. Więc to też pokazuje, że ci ludzie nie odeszli od razu do Pana, ale żyli. Więc jeżeli chcemy się zastanawiać, co z tymi, którzy uwierzyli, od razu odeszli do Pana, oni, do nich nie przykładamy uczynków. Ponieważ oni po uwierzeniu umarli, krótko mówiąc. Ale zostali usprawiedliwieni z wiary. Tak jak mówi Słowo Boże. Jeżeli ktoś pozostaje przy życiu, to Pan daje mu takie uczynki, jakie dla niego przygotował. Tak? Jeśli ten człowiek jest chory i nie może robić tego, no to będzie mógł robić coś innego. Jeśli nie może tak działać, to będzie działał w inny sposób. Bóg jest wszechmogący i potrafi przygotować dla niego takie uczynki, w których on będzie postępował. I moim zdaniem to jest taka odpowiedź, która pozwala znaleźć argumenty ze Słowa Bożego, ale też nie będzie przykładać do każdego człowieka takiego uniwersalnego wzorca, bo nie do każdego identycznie ten sam wzorzec można przyłożyć. Usprawiedliwienie z wiary jest bezwzględne dla każdego. Ludzie, którzy pozostają przy życiu, pełnią takie uczynki, jakie Pan dla nich przygotował. Jakie są dla nich możliwe. W tym liście mamy konkretną sytuację, kiedy ci ludzie żyją i muszą naprostować swoje ścieżki. I do nich przede wszystkim jest skierowane to słowo. Więc jeśli czytamy o wierze żywej i martwej, to nie możemy zapominać tego, co wystudiowaliśmy z autora i adresatów. Ze wskazaniem na adresatów. Tak bym to wytłumaczył. Jeżeli ktoś też miał takie pytania, mu się nasunęły, czy wątpliwości odnośnie tego, to tak to tłumaczę, tak staram się to tłumaczyć. Oczywiście można to bardzo dokładnie prześledzić, ale wtedy jest potrzebne odrębne studium. Wtedy trzeba dużo sięgać do listu do Rzymian. Nie wiem, czy Was ta odpowiedź satysfakcjonuje. Czy to satysfakcjonuje również Anię, czy może zupełnie temat już jest niepotrzebny, bo Ania po przesłuchaniu całości zrozumiała jak gdyby kontekst. Mam nadzieję, że to będzie pomocne, ale warto było moim zdaniem na tą sprawę zwrócić uwagę. Czy chcielibyście coś dodać?
Ten Łotr jest też ciekawym przykładem, bo to jest jeszcze pod prawem mojżeszowym, ale już w sytuacji, kiedy Jezus przyszedł i jest, prawda? Więc to jakby porównując z Abrahamem czy Rahab, to jest jeszcze wyjątkowa sytuacja, jedyna na przestrzeni iluś lat, a tak naprawdę takiej stricte służby Jezusa, kiedy Jezus już chodził i wzywał, chodźcie za mną, tak? Czyli to było tak naprawdę kilka lat i uwierzył. No nie dane mu było później iść za Jezusem i służyć Jezusowi tutaj, w tym życiu, tak? Sytuacja też bardzo ciekawa, ale bardzo klarowna i bardzo jasna. No co może zrobić człowiek więcej, który wisi na krzyżu i za chwilę odda ducha? No nic nie może zrobić więcej. Może tylko uwierzyć i powierzyć się łasce Bożej. I to zrobił ten człowiek. Wszystko w temacie. A gdyby to było w innych okolicznościach, no to myślę, że zachowałby się inaczej niż bogaty młodzieniec, tak? Bo widzimy, jego postawa wisząc na krzyżu się zmieniła. Bo najpierw czytamy, że obaj urągali, a w drugiej Ewangelii czytamy, że ten człowiek w pewnym momencie jednak oprzytomniał na koniec, że też ciekawy przykład, choć nie wkraczający jeszcze w nowe przymierze.
Tak, to jest tak jakby Podobnie jak apostołowie i wszyscy ci,
tak,
którzy uwierzyli za
tak.
czasów, kiedy Jezus chodził.
Ci, którzy poszli za Jezusem.
Tak, bo jeszcze ofiara nie została złożona,
jeszcze
krew się nie przelała. To było przed śmiercią Pana Jezusa, więc to też jest bardzo ważne. To jest moment przełomowy.
Jemu Jezus mówi.
Tak, 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 ale Łotr uwierzył, jeszcze rozmawiał z Panem Jezusem, czyli...
Jezus mu dał obietnicę, gwarancję,
tak?
Podczas gdy taki Judasz... Nie.
Także mam, Aniu, nadzieję, że ta sprawa została wyjaśniona, przynajmniej na tyle, na ile można ją było wyjaśnić w tak krótkim czasie. Jeśli jeszcze jakieś pytania będziesz miała, to proszę, kontaktuj się ze mną. Ale ci dziękuję za to pytanie, dlatego że ono jest takim ważnym uzupełnieniem, bo pewnie ktoś, kto będzie tego słuchał kiedyś, też będzie się zastanawiał i to może mu trochę rozwieje wątpliwości. Słuchajcie, to przechodzimy do języka. Temat język, czyli poznajemy wewnętrznego wroga. Jakuba 3:1-12. Język, czyli poznajemy wewnętrznego wroga. Teraz tak, będziemy się zastanawiać nad czym? Nad charakterystyką języka, nad zagrożeniami z jego strony. Język, charakterystyka i język zagrożenia. I zaraz sobie przeczytamy ten fragment i uzupełnimy jeszcze, bo tam są słowa synonimy, które również to samo oznaczają. Czyli przeczytajmy sobie rozdział na razie od 1 do 12.
Równe będą?
Tak, mniej więcej równe.
Robert bardzo chciałby przeczytać. Zasadzę. Ja też chciałem, ale udostępnię.
Dziękuję, bracie. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełzane zło, pełne śmiercionosnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorość figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody.
Mhm. Jeszcze mi się przypomniała taka historia takiego brata, który krótki taki jest jego przemówienie, jak są wykłady Justina Petersa. Tam jest taki brat, który zachorował na taką bardzo rzadką chorobę, w której mięśnie zamieniały się w kość. To straszna choroba. To coś podobnego jak stwardnienie rozsiane, w którym zanik mięśni, taki człowiek umiera z powodu tego, że nam serce przestaje pracować, płuca dusi się po prostu, bo mięśnie nie pracują. U niego mięśnie zamieniały się w kości, ale mimo, że on był inwalidą, że ledwie chodził, ale potrafił mówić, potrafił składać świadectwo, jak się zachowuje w chorobie. Nigdy nie bluźnił, nie narzekał, błogosławił Boga. Tak też można, nie?
Tak.
Także wiecie, no, są jakieś skrajne przypadki, jeszcze tak sobie myślę, ale Biblia się nie zajmuje skrajnymi przypadkami. Bóg wszystko wie, natomiast 99% wierzących ma ręce, nogi, potrafi się ruszać i potrafi dobre rzeczy robić tymi członkami i złe. Także skupmy się na tym, co jest naszym udziałem, a jeżeli nawet jest inaczej, to Biblia nigdzie nie zaprzecza, że dotyczy to właśnie takich osób. Tak zawsze mówię o uczynkach, to mówię o tych, którzy mogą, są w stanie cokolwiek czynić. Także też warto tutaj zachować taki rozsądek i zdrowy rozum, prawda? W rozważaniu tych kwestii. Dobra, słuchajcie. Dobra, teraz tak, zobaczcie, mamy tutaj co? Język. Ale mamy jeszcze, zobaczcie, w drugim wersecie jakie słowo?
Mowa.
Mowa. Tak, ona się też nam przewija. Ale jeszcze jakie jeszcze mamy słowo, słuchajcie, które to samo mogłoby mówić? 10 werset, zobaczcie.
Usta.
Czyli mamy synonimy. To, co się tyczy języka, może być zastąpione słowem usta i może zastąpione być słowem mowa. Tak? Bo z jednej strony jest język, a za chwilę jest mowa. Za chwilę są usta. Więc to jest bardzo ważne, dlatego że Jakub się skupia na języku, ale nie chodzi mu o ten organ samo, że to jest część mięsna naszego ciała. Prawda? Chodzi mu o ten organ, ale bardziej chodzi mu o to, co on robi. Tak? I też chodzi o mowę. Chodzi o wypowiadanie pewnych słów. Chodzi o używanie mowy w tym fragmencie. Ale Jakub stosuje słowo język, mowa, usta. I zaraz sobie do tego przejdziemy. Natomiast ważne, żebyśmy się na tym skupiali. Dlatego, że to z tekstu wynika. Bo z tego się potem rodzą też pewne pytania, co z niemowami. Ale to na koniec chciałem. Jak ktoś jest niemowa, to on nie grzeszy. Grzeszy tak samo. Bo nie chodzi o to, czy on jest w stanie wypowiedzieć słowa, czy nie. Tak? Bo też sam język nie wypowiada, ale również krtanie jest bardzo ważne. To wiemy, że z biologii, tak? Z anatomii człowieka wiemy, że jest wiele elementów, wiele części ciała zaangażowanych przy wypowiadaniu słów. Prawda?
Jest język.
Słucham?
Język migowy.
Tak, ale chodzi tu o mowę. Ale najczęściej my w mowie potocznej nie mówimy, że co, krtaniujemy, tylko mówimy językiem wypowiadamy słowa, że to jest bardzo popularne stwierdzenie i właśnie taka forma wypowiedzi jest użyta przez Jakuba, że mowa potoczna, że tak jak my normalnie mówimy, on też tak pisze, więc nie należy rozpatrywać tego fragmentu przez pryzmat anatomii człowieka. Nie o to tu chodzi, chociaż są poruszone pewne elementy, ale nie o to tu chodzi. I to jest takie wyjaśnienie, mam nadzieję, że dla was to jest coś absolutnie zrozumiałego, ja mówię rzeczy oczywiste, ale wolę to powiedzieć. Więc czytamy, słuchajcie, i patrzymy na język. Nauczyciele, owszem, ale jeszcze do nich wrócimy za tydzień. Ale co widzimy, słuchajcie, o języku, mowie, ustach. Czyli jak macie tam język w tej rubryczce, to możecie sobie w nawiasie dopisać, jak macie miejsce, mowa, usta. I tu, i tu. bo chodzi o to, co się mówi, o treść. O treść. I proszę was o cierpliwość, ponieważ nie wszystko od razu będzie widać. Ja nie wszystko jestem w stanie od razu poruszyć, więc spokojnie do końca poczekajcie. Co mamy w pierwszym i drugim wersecie? Słuchajcie, co możemy powiedzieć o charakterystyce języka, tak? O charakterystyce języka. Co możemy powiedzieć?
Można paść w mowie.
Tak. Wszyscy mają co?
Że mają język.
Wszyscy mówią, tak? Wszyscy mówią. Wszyscy wypowiadają słowa. Można mówić różne rzeczy, więc wszyscy mówią różnie i różnie mówią. Tak? Czyli to jest charakterystyczne, że generalnie ludzie mówią. Bóg dał ludziom język, żeby mówili. I nie poruszamy tu kwestii niemów. Bo ludzie mówią. Tak? Wszyscy mają języki i wypowiadają za jego pomocą różne rzeczy. A jakie jest zagrożenie?
Upadanie.
Właśnie. Swoim działaniem, tym, co się wypowiada, tak, można doprowadzić całego człowieka do... Czyli można upaść w mowie. Mówić źle i upaść, czyli popełnić grzech mową. To jest zagrożenie, czyli każdy mówi, ale trzeba pamiętać, że można mową zgrzeszyć. I teraz co? Czy są tacy, którzy nie upadają?
Jest napisane, że
wszyscy.
Wszyscy, wielu sprawach upadają.
A w szczególności kto jest narażony? Tutaj ten tekst nauczyciele. Mówi? Nauczyciele. Nauczyciele. Dlaczego?
Bo oni
mówią. Nauczają. Więc swoim działaniem, bo można upaść w mowie. Działanie języka jest niebezpieczne, ponieważ człowiek wypowiadając pewne rzeczy może wypowiedzieć niewłaściwe rzeczy i zgrzeszyć. I narażeni są na to wszyscy, wszyscy mają, są tym zagrożeni i niestety upadają, a w szczególności ci, którzy używają mowy jako narzędzia. Czyli jest zagrożenie. Język wszyscy mają, wypowiadają nim różne rzeczy, ale trzeba uważać, ponieważ mową można zgrzeszyć i to jest zagrożenie. Możemy iść dalej? Zobaczcie trzeci, piąty werset. Trzeci, piąty, bo tu są przykłady podane, ale ja bym właśnie chciał je omówić, nie rozważać tych przykładów, to są przysłowie, ale wyciągnąć wnioski z nich, jak gdyby takie całościowe. 3:5, zobaczcie. Co jest podane?
Jest mały Morgana. Też bardzo się przechwali. Jest analogia do sterowania całym ciałem, tak jak...
Jeszcze pominęliśmy jedną rzecz. W drugim wersecie, zobaczcie, że z całego ciała jest najtrudniejszy do opanowania. Mhm. Czyli byśmy tak powiedzieli, łatwiej opanować rękę niż język. Czyli inaczej, łatwiej jest komuś dopiec językiem niż pięścią. Powstrzymamy rękę, a języka niekoniecznie. Czyli jest najtrudniejszy do opanowania ze wszystkich naszych członków. I rozumiemy, że chodzi o mowę, a nie o język. Tak. mówimy, trzymaj język za zębami. On ciągle jest za zębami, ale o co chodzi? Nie mów wiele, to jest przysłowie. Więc patrzmy na to właśnie w ten sposób. Czyli jest najtrudniejszym do opanowania członkiem, czyli co? Najtrudniej człowiekowi jest opanować mowę, zapanować nad tym, co się mówi. To jest najtrudniejsze. Czyli jest jakim członkiem, zobaczcie?
Najmniejszym.
Małym. I ktoś powie, są jeszcze mniejsze. Tu nie chodzi o to, on jest małym członkiem.
A jakże wielki las zapala.
Dokładnie, tylko że on jest małym członkiem, ale wiele może zrobić. Tak? Czyli jest małym członkiem ciała, ale najbardziej co?
Niebezpiecznym.
Co jest napisane?
Bardzo się przechwala.
Bardzo się przechwala. Piąty werset. I teraz zobaczcie, co mówi werset trzeci i czwarty. Koniom wkładamy wędzidła w pyski i jak włożysz koniowi wędzidło w pysk, to co? Cały koń jedzie, gdzie ty chcesz.
A koń jest wielki.
A koń jest ogromny, wędzidło jest malutkie, ale ono siedzi w pysku konia. Kto jeździł, wie, patrzył, to mniej więcej się orientuje, o co chodzi. I przez pociąganie tym wędzidłem, tu jest delikatne wszystko, koń nie chce, żeby go bolało, delikatnie się wtedy rusza i koń idzie, gdzie ty chcesz. Prowadzisz go. A już konia, który ma tylko obwiązany pysk, już nie ma wędzidła, on potrafi się wyrwać, robi co chce. A wędzidło nie. I Jakub podaje ten przykład, że jest małe wędzidło założone do pyska konia i ono steruje całym koniem. Dalej jest ogromny statek pełdzony gwałtownym wichrem, ale co? Jest mały ster. W porównaniu ze statkiem, ktoś powie, no gwóźdź w tym statku jest mniejszy, ale nie chodzi o to, to jest urządzenie pewne. Ale w porównaniu z statkiem ono jest nieproporcjonalnie małe, a jego ruchy powodują, że cały statek na kurs zmienia. Popatrzmy na przykład, którego Jakub użył. I Jakub teraz mówi tak też, tak samo, czyli popatrzmy na proporcje i to, co te wędzidło robi i co ten ster robi. Tak samo język jest jakim organem?
Mały.
W porównaniu z całym człowiekiem on jest małym organem, ale bardzo się przechwala. Te słowo przechwala się, głośno chwali się osiągnięciami. Co to on nie może? I teraz, czy chodzi o sam organ? Nie, chodzi o mowę, że człowiek się bardzo przechwala mową, językiem, tak? Że człowiek w mowie jest wielki, tak?
Trudno przechwalać się gestami, choć jakoś można próbować, ale językiem
przede wszystkim
nie ma
robi się to językiem, tak? Czyli chwali się wielkimi osiągnięciami. I teraz dalej, zobaczcie. Jest jak kto? Jak co? Jak mały ogień, który rozpala wielki las. To jest przysłowie. My mamy nawet takie. Z małej iskry wielki pożar. Prawda? Iskra do beczki z prochem. Czyli mała iskra powoduje wybuch dużej rzeczy. Mała iskra w lesie powoduje potężny pożar. Mała iskra. Tak? I tak samo język. Jakże wielki las rozpala mały ogień, Jakub mówi. I teraz mówi co dalej, zobaczcie. Co jest charakterystyczne w języku?
W lesie jedna zapałka. Nie trzeba więcej, żeby spłonął cały las.
Tak, i teraz zobaczcie, co mówi właśnie o języku w kontekście ognia.
Że język też jest ogniem.
Jakim ogniem?
I światem nie
właśnie pochodzi. Takim ogniem, który potrafi rozpalić wielki las. W przenośni oczywiście, tak? Zaraz sobie powiemy, co to jest ten las. Ale on jest takim ogniem, który jest mały, ale może robić takie rzeczy, że z tego się zrobi wielki pożar. I dalej mówi, jest...
Jest tak ułożony wśród naszych członków.
Jeszcze wcześniej mówi, jest światem nieprawości. I tu on tłumaczy, Jakub już, pomalutku przychodzi, co jest z językiem nie tak. Jest światem, nie, ta nieprawość to jest niesprawiedliwość, naruszenie prawa. A świat to jest kosmos, czyli to jest jak gdyby, on jest światem nieprawości, w sensie, że on jak to mam wytłumaczyć? To jest też przysłowie. Jak Paweł mówi, że byliście w świecie. Diabeł jest władcą tego świata. Tak? Czyli on rządzi ludźmi w pewnym zakresie niegodziwości. Tak samo język. On jest w świecie nieprawości. On jest sam światem nieprawości. Czyli język wypowiada bardzo dużo złych rzeczy. On jest najbardziej nieprawy. Tak? Zaraz sobie powiemy dlaczego. Najbardziej nieprawy jest, bo on szybko wypowiada wiele rzeczy. Jest światem nieprawości. Narusza prawo bardzo często tym, co mówi. I co jest dalej, Paweł mówi? Jakub mówi? W szóstym wersecie?
Jest tak złożony przez naszych członków, że zapala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień.
Tak. Jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało. Dlaczego? Bo on jest tak ułożony w takim miejscu, że on się zajmuje wypowiadaniem słów. A jak człowiek powie jakieś słowa, to co? To cały człowiek zgrzeszył. Nie język zgrzeszył, który to powiedział, a człowiek zgrzeszył. Więc to, co się dzieje z językiem, wpływa na całego człowieka. Tak mówi Jakub. Jest zapalony przez...
ogień piekielny.
Działa jak? Niszcząco, destrukcyjnie. On działa niszcząco na całego człowieka. Tak jak mały ogień spala cały las, powoduje pożar lasu, tak język jako ogień może destrukcję całego człowieka, doprowadzić do destrukcji całego człowieka, do grzechu całego człowieka, do wielkiej niegodziwości. Jedne słowo wielkiej niegodziwości może doprowadzić. Taki on jest, to jest jego charakterystyka. Pamiętajmy, że to dotyczy naszego języka. Nie patrzmy na siebie, nawzajem, tylko pamiętajmy, że to jest mowa o moim języku. Czyli taka jest jego charakterystyka. Jest światem nieprawości, czyli rządzi się nieprawością, jest zapalony przez ogień piekielny, czyli doprowadza do destrukcji, działa destrukcyjnie na całego człowieka. Co mamy dalej? 7-8 werset, zobaczcie. Mamy przykład podany. Wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i gadów morskich i stworzeń można
ujarzmić
i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Ale
języka nie.
Nikt nie może z ludzi ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Koniowi można włożyć w pysk wędzidło. Każde zwierzę można ujarzmić, bo ktoś mówi, o, zwierząt nie można ujarzmić. Człowiek każdy ujarzmi. Niektóre zwierzęta nie mają innych naturalnych wrogów pod człowieka. I to, że człowiek nie jest czasami silniejszy od tego zwierzęcia fizycznie, nie sprawia, że nie jest dla niego zagrożeniem. Bo tak Bóg na początku powiedział, że człowiek ma władzę, może panować nad stworzeniem. I to trzeba pamiętać. Jakub się na to powołuje też. Mówi, że wszelki rodzaj dzikich zwierząt człowiek potrafi ujarzmić. Ale nie potrafi ujarzmić własnego języka. Czyli jest to, nikt z ludzi nie może go ujarzmić, czyli oswoić, powstrzymać. Nie da się go oswoić, powstrzymać. Musimy zobaczyć tutaj to porównanie. Są metody na powstrzymanie każdej istoty żywej, każdego żywego zwierzęcia. Są na to metody. Nie każda jest skuteczna, ale są skuteczne i nie są, ale są metody. Prawda? ostateczną metodą, no co, no, możemy zabić to zwierzę, ale można je powstrzymać. Zobaczcie, a języka nie można powstrzymać. Nie ma na to metody. Samodzielnie tego nie zrobisz. Idźmy dalej. I teraz to jest nieokiełznane, czyli nie dające się powstrzymać zło. A to zło to oznacza zło, ale również zniszczenie, błąd, zniszczenie. Pełny śmiercionośnego jadu. To, ten jad to trucizna po prostu. Zwyczajnie trucizna. Trucizna. I tu chodzi o mowę. I teraz ktoś by mógł powiedzieć, o co chodzi. Mój język taki nie jest. Ja mam dobry język. To bez przesady. No, mój język, śmiercionośne zło, jad. Bez przesady. No ja tam czasami coś powiem, ale żeby zaraz jad i ogień. I... Zobaczcie, że Jakub robi taki wywód pewien, żeby potem przejść teraz do uzasadnienia, o co mu w ogóle chodzi. O co mu w ogóle chodzi. I on to mówi do wierzących. Więc teraz przechodzimy do podsumowania całego rozważania o języku, żeby zobaczyć, o co chodzi z językiem i co ma na myśli Jakub. I teraz zobaczmy sobie te zagrożenia. Czyli mamy zagrożenie, że doprowadza do upadku człowieka. Szósty werset co mówi? Kala, czyli zanieczyszcza całe ciało, zapala bieg życia. Zaraz sobie zobaczymy z Biblii, z tekstu przykłady zapalania biegu życia. Co Jakub ma na myśli? Czyli zapala bieg życia. I zobaczcie. 4.1. Do czego doprowadza język? Kłótnia.
Mhm. Wojny i walki.
Tak, zobaczcie, że oni się kłócą między sobą jak? Zaczynają od słów. Mhm. I jak zaczęli, to już poszło, jak to się mówi. Czyli małe słowa, a z tego się robi potężna kłótnia, wojna wręcz. Nie jest tak, że mały ogień zapala wielki las? Nie jest tak, że ludzie czują się, są zatruci tym, sami siebie zatruwają i innych tą mową? Zazdrościcie. Popatrzcie, już zazdrość to już nie tylko język, to idzie dalej. To jest wszystko rozwojowe, a zaczyna się od małych rzeczy. Więc kala zapala bieg życia. W jakim sensie? No, powiesz coś i poszło, i to idzie, i trwa, i żyjesz tym. Zapaliło się coś i już płonie. Już ty nie zapominasz o tym w ciągu sekundy. Ty tym żyjesz. Ty śpisz w nocy i śnisz o tym. Potem wstajesz, rozmyślasz. Nie daje ci to spokoju, co usłyszałeś. Kłótnia. To nie spływa z człowieka. Bieg życia jest rozpalony.
Albo w ogóle zasnąć nie można.
Patrzymy w tekst. Patrzcie, patrzymy w tekst. My cały czas operujemy tekstem, żebyśmy nie wychodzili poza tekst, bo Jakub dalej opisuje wydarzenia, które za tym idą. Dobrze. Czyli zobaczcie 9 werset. Do czego jest zdolny? Jakub teraz przechodzi do konkretu. I co to znaczy, że jest pełny śmiercionośnego jadu, że zapala bieg życia? Zobaczcie.
Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga.
Czyli on mówi tak. Ten język jest zdolny zarówno do czego?
Błogosławieństwa.
Boga, a za chwilę do przeklinania. Tak? To jest świat nieprawości. Nie można jednym językiem wielbić Boga i przeklinać ludzi. To jest nieprawość, grzech. A język potrafi to zrobić. I bardzo często tak jest, że ludzie się modlą do Boga, aleluja, a za chwilę potrafią się z kimś pokłócić o drobnostkę. Albo się obrazić. Albo dopiec komuś. Tak? Dosłownie za chwilę. Czyli z tych samych ust To jest zagrożenie. Zdolny zarówno do błogosławienia ojca, jak i do przeklinania ludzi. Czyli to połączenie jest błędne. To jest zagrożenie. Nie wolno tak robić. Czyli zagrożenie jest, że twój język może być używany zarówno do tego, jak i do tego. Dalej, 10 werset.
Z
tych samych ust wychodzi zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Czyli te same usta mogą wypowiadać błogosławieństwo i przekleństwo. Możemy błogosławić jednego, a przeklinać drugiego. Możemy błogosławić Boga i przeklinać ludzi. Tak jak tu jest napisane.
A tak być nie powinno.
A tak być nie powinno. Ale jest. I czy to jest zgodne z Bożym zamiarem, z Bożym stworzeniem? Popatrzcie, jaki argument Jakub tutaj używa. To, że my możemy to zrobić, to jest jedno. To znaczy możemy, jesteśmy w stanie. Ale to nie jest Boży porządek. Dlaczego? Bo Jakub używa przykładu z jakiego?
Z natury.
Z natury, z Bożego porządku. Tak jak Bóg stwarzał świat, to tak to stworzył. I teraz co Jakub mówi? Czy może drzewo figowe rodzić oliwki? Dzisiaj różne rzeczy już się dzieją, tak? Ale mówimy o tym, jak Bóg stworzył. Bóg nie stworzył szczepów, że tam, nie wiem, w jabłoń wszczepił gruszkę. Nie, Bóg tak nie robił. Ludzie tak robią. I to rośnie, okej. Okay. Ale Bóg jak stwarzał, to stworzył jabłoń, gruszę, oliwkę i ona rodziła oliwki, a nie figi. Tak Bóg stworzył. I teraz co tutaj jest napisane? Czy drzewo figowe może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też żadne źródło nie może wydawać wody słonej
i słodkiej
jednocześnie. Słonej, gorzkiej czy słodkiej. Słonej i słodkiej wody. Słucham?
A w 11 jest słodką i gorzką.
Jeszcze raz?
A w 11 jest słodką.
Tak, tak, właśnie. Czyli zdatna do picia i niezdatna do picia. Nie może ze źródła wypływać woda zdatna do picia i jednocześnie woda niezdatna. Albo jest zdatna, albo jest niezdatna, tak? Z jednego źródła nie może wypłynąć. Tak też żadne źródło nie może wydawać słonej, słodkiej wody. Więc teraz mamy jakie zagrożenie? Boży porządek co mówi? Że z jednego źródła nie może dwie rzecz dobra i zła się wydobywać, tak? Drzewo nie może rodzić czegoś wbrew naturze, tak jak Bóg stworzył. Tak samo nie może być, żeby ten język, który błogosławi Boga, jednocześnie przeklinał kogoś jeszcze innego. Tak być nie powinno. Dlaczego? Bo to jest wbrew Bożemu porządkowi. I teraz popatrzmy sobie na przykłady jeszcze. Jakuba 1,26, zobaczcie. 1,25, 1,26. Jakuba, pierwszy rozdział, 25,26. Kto przeczyta?
Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna.
Co Jakub mówi? Jeśli jesteś pobożny, uważasz tak o sobie, a nie pilnujesz swojego języka, to co?
Oszukujesz swoje serce.
Oszukujesz swoje serce, a twoja pobożność jest próżna. Bo ty błogosławisz Boga, owszem, ale jednocześnie nie pohamowujesz języka i przeklinasz ludzi. I co z twojej pobożności, że ty dobrze o Bogu mówisz, że ty się pięknie modlisz, jak ty ludzi przeklinasz? Jak ty nie panujesz nad swoim językiem? Jak ty się kłócisz? Jak ty obrażasz? Jak ty się wywyższasz, pysznisz się nad innym? To co z tego? Zobaczcie, Efezjan 5 rozdział 1,4. To co zrobić w takim razie? Jak można panować nad językiem? Skoro nie można nad nim zapanować, to znaczy, że trzeba przestać w ogóle machnąć ręką, jak nie można, to niech robi co chce, tak? No nie, Jakub mówi, że nie. Jakub mówi, że mimo tego należy. Ale co trzeba zrobić? Słuchajcie, zobaczcie, Efezjan 5:1-4.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą wolę. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie.
Czyli co może się zdarzyć wśród wierzących? Studiowaliśmy już Efezjan, to jest przypomnienie. Co może się zdarzyć wśród wierzących?
Taka właśnie mowa.
Taka właśnie mowa.
4,29 z tego samego listu jest też. Żadne plugawe słowo nikt nie wychodzi z waszych ust.
Bo jeżeli pilnujemy tego, to kim wtedy jesteśmy zgodnie z słowami Pawła z pierwszego wersetu?
Naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci.
Czy ktoś słyszał, żeby w Biblii były, czy ktoś czytał, żeby w Biblii zapisane były jakieś słowa, które pochodzą od proroka, które Bóg wypowiada, które byłyby bluźnierstwem, które by kogoś poniżały, obrażały, mówiły nieprawdę o kimś? Słyszeliście?
Nie.
Czytaliście? Inaczej, czy czytaliście? Ja się nie spotkałem z tym. Ale z ludzi, i owszem, wiele razy takie słowa padały. Więc naśladowcami Boga wtedy jesteśmy, kiedy pilnujemy naszego języka. Kiedy pilnujemy naszej mowy, kiedy chodzimy w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Ja już nie chcę z tych wszystkich wersetów czytać, ja je tylko przypominam, tak, że jesteśmy zbawieni z łaski, tak jak tydzień temu rozważaliśmy, ale do dobrych uczynków. Tak? A jeśli język kala całe ciało, to trudno mieć niewyparzony język i czynić jednocześnie dobre uczynki. To się nie da. To się nie dodaje jedno z drugim. Bo jak możemy uczynić dobry uczynek kogoś, komu ubliżyliśmy? Albo kogo obraziliśmy? To się nie da. Ten ktoś się na nas obrazi. I koniec już. Zobaczmy sobie taki fragment. Przypowieści Salomona, to już nawet nie z tego, wcześniej w Biblii. Zobaczmy przypowieści Salomona 10:19. Księga Przysłów 10:19.
Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny.
Kiedy łatwiej jest zgrzeszyć mową?
Kiedy się dużo mówi.
Bo jak dużo mówisz, to ty nie masz czasu przeanalizować tego, co chcesz powiedzieć. Słowo to. I wtedy możesz dobrze, ale już nie jesteś w stanie w pełni tego kontrolować. Nie jesteś w stanie przemyśleć tego, co chcesz powiedzieć. A Salomon mówi, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. To nie znaczy, że on nic nie mówi, ale ma czas przemyśleć, czy to, co powiem, jest właściwe. Czyli powstrzymać się przed wielomówstwem jest korzystniej, bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że polegniesz. Że zgrzeszysz.
Jest jeden z moich też ulubionych wersetów, też chyba w przysłowiach, nawet głupiec, gdy milczy, wychodzi za mądrego.
Bardzo tak.
Fajny werset też był.
21 rozdział, 23 werset przysłów. 21 rozdział, 23 werset. Jeszcze jeden werset. No.
Strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem.
No zobaczcie teraz. A Jakub mówi, że język kala całe ciało, całego człowieka.
21 rozdział, 23.
A Salomon co mówi?
Strzeże swojej duszy przed utrapieniem.
Ktoś, kto panuje nad językiem, on wie, że on siebie oszczędzi, całego. Przed utrapieniem, przed problemami, bo powie coś, a potem ktoś przyjdzie i nie jego język cierpi, a on cały. Jak ktoś mści się, czy ktoś mu przykrość zrobi, to już on cały ma problem. A on tylko parę słów powiedział. Ale o czym warto pamiętać? Przy tym wykładzie o języku, i będziemy sobie o tym dalej też mówić, bo cały list o tym mówi i wcześniej o tym mówiliśmy. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze fragmenty z Jakuba. Pierwszy rozdział. 5-6 werset. O czym on mówi? O braku mądrości i o proszeniu z wiarą bez powątpiewania. Kiedy czytamy ten rozdział pod koniec, to mamy co? Trwanie w słowie. Tak? On wtedy jest wykonawcą słowa. On trwa w słowie. On jest bezpieczny. Kiedy mamy rozdział drugi, mamy wiarę z uczynków, czyli wiarę, która widoczna jest w uczynkach, bo ten człowiek właściwie postępuje. Czyli zachowuje siebie w czystości. Teraz skąd to się wszystko dzieje, słuchajcie. Zobaczcie Mateusza 15:19. Bardzo znany fragment, myśmy go czytali, pewnie pamiętacie z niedzieli, na pewno pamiętacie, na bank.
Złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
Bluźnierstwa, fałszywe świadectwa to jak najbardziej zasługa języka.
Mhm. Nawet 18 można do tego przeczytać. No. Nie, wcześniej. No. Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca. Mhm. I to kala człowieka.
Tam jest cały wykład na temat mycia rąk, ale ja nie o tym. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że to, co wypowiada język, słowa, które wypowiadamy, nie rodzą się na języku, ale rodzą się w sercu człowieka. I teraz, co jest ważne? Będziemy rozważać to dalej w liście Jakuba. To jest rozwojowa sprawa, bo Jakub potem mówi: oczyście ręce, wyznajcie Bogu swoje grzechy, tak? Dalej pisze. Ubolewajcie, smućcie się, żeby pokutowali przed Bogiem ze swojej postawy. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że zmiana mówienia i zachowania wynika z zmiany umysłu i serca, ze szczerej pokuty, skruchy. A wtedy to procentuje wszystkim pozostałym. Kiedy człowiek przeprasza drugiego naprawdę? Kiedy zrozumie, że źle postąpił. Najpierw wypowiedział językiem złe rzeczy, ale potem idzie i tym samym językiem przeprasza. To wypłynęło z serca i to wypłynęło z serca. Z serca wypływają dobre i złe rzeczy.
Znalazłem,
tak?
W Łukasza w 6 rozdziale, w 49 wersecie. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy, bo z obfitości serca bowiem mówią jego usta.
Z obfitości serca mówią usta. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli to właśnie, co mówi Jakub. Jakub mówi, że ten członek jest najmniejszym członkiem, pyszni się, że trudno go opanować. Dlaczego? On sam z siebie nic nie robi. Teraz musimy się zastanowić nad tym, słuchajcie, rozważaniem, żeby lekcje wyciągnąć dla nas. Natomiast w czym jest zagrożenie języka? Język jest tak samo kontrolowany przez mózg, serce, tak, umysł, tak, naszego ducha. On nie wypowiada nic, co byśmy nie zdecydowali wcześniej umysłu. To nie jest tak, że język mówi coś sam. Jak to ktoś mówi, o, nie pomyślał, a powiedział. No nie ma takiej możliwości. Musiał pomyśleć. On mógł się nie zastanowić, czy to powiedzieć. To jest inna sprawa. Ale musiał najpierw dostać decyzję, organ, żeby coś wypowiedzieć. O co tu chodzi? Zobaczcie. Dlaczego to jest taki niebezpieczny organ? Dlaczego to jest taka niebezpieczna ta mowa, że ona mały język, a rozpala cały ogień i kala całe ciało?
Bo wychodzi i nie cofniesz tego.
Dokładnie. Słów nie da się cofnąć. Coś się pojawia w sercu, ale z tym jeszcze coś można zrobić. Rozumiecie? Z tym coś jeszcze można zrobić. Ale już jak wypowiesz słowa, to już pożar zrobiony. Już to się stało. Jeżeli bluźnisz przeciwko komuś i wypowiesz te słowa, to już się stało. Nie jesteś w stanie ich cofnąć. Możesz za nie przeprosić, ale nie jesteś w stanie cofnąć. Jest takie przysłowie w przysłowiach Salomona, gdzieś tam pamiętam, że obrażony człowiek jest jak twierdza. Łatwo obrazić, ale potem zburzyć mury tej twierdzy jest bardzo trudno. To tak parafrazuję troszeczkę ten fragment. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że język jest jak jad. Językiem bardzo łatwo człowieka drugiego obrazić. Ubliżyć mu, uprzedzić go, sprowokować go do grzechu wręcz. Łatwo językiem sprowokować drugą osobę do grzechu. Sprowokować do czegoś. Pamiętajmy, że to wszystko robi język, ale to wychodzi. I o ile rękę potrafimy zatrzymać, o tyle często języka nie. Więc musimy uważać na to, co mówimy. Bo wypowiedzianych słów nie da się cofnąć. Więc kiedy czytamy Jakuba o języku, to pamiętajmy, nie chodzi o sam organ, bo on nic sam nie zrobi, tak? Ale pamiętajmy o tym, że za pomocą tego organu, tak? Możemy wzniecić pożar, bądź nie wzniecić pożar. Możemy błogosławić Boga, ale możemy też błogosławić Boga i przeklinać ludzi. Możemy zgodnie z Bożym zamiarem używać języka i przeciwnie do Bożego zamiaru. Bo Bóg nie stworzył języka ludzkiego ani człowieka do przeklinania, tylko do błogosławienia. Pamiętacie rozważanie z Koryntian na temat tam było uległości, nakrywania głów, niewiast. I tam ktoś mówił, że tam tradycja, obyczaje tamte, że to kontekst obyczajowy, a my zobaczyliśmy, że co? A my zobaczyliśmy, że tam w ogóle nie ma takiego kontekstu, że tam jest pierwsza Mojżeszowa, że świat się kieruje czym chce. Niewiasta w świecie ma problem z panowaniem nad sobą, tak, żeby nie panować nad mężem. Ona, to jest przekleństwo. Ale o co chodzi? Jeśli człowiek rodzi się na nowo, to ma możliwość wrócić do Bożego porządku, tak jak Bóg zamierzył. I z tego wynika nakrywanie głów. Z tego wynika uległość, której przejawem zewnętrznym jest nakryta głowa. Bo uległość rodzi się w sercu, a nie na głowie. Prawda? Tak samo tu. Dokładnie ta sama zasada, zobaczcie. Oliwki, figi, zdrój. Tak jak Bóg stworzył. I teraz jest powrót do tego. Wierzący mogą, mają możliwość zacząć używać języka zgodnie z naturą albo folgować mu i robić z nim, co się chce. Tak jak adresaci listu Jakuba. I oczywiście tak jak wiemy, że i tu nie chodzi o to, że my teraz będziemy już idealni, ale chcę wam zwrócić uwagę na co? Na to, że tak jak czytaliśmy o wierze, która bez uczynków jest martwa, bo ona jest tylko pewnym wyznaniem ust, ale za nią nie idzie wewnętrzna przemiana, która rzutuje na życie. Tak samo tu. Chodzi o to, że my mamy możliwość teraz panować nad naszym językiem. I Jakub stąd robi wyrzut wierzącym. I pokazuje potem powody. Dlaczego? Dlatego, że popadliście w grzechy. I wasze życie jest poza Bożą kontrolą. Wy jesteście blisko diabła, daleko Boga. I to widać, słychać i czuć. A tak być nie powinno. Więc jeżeli rozważamy teraz o języku i jego zagrożeniach, to pamiętajmy, że my na nie jesteśmy narażeni, ale jak mówi Słowo Boże, mamy możliwość panować nad naszym językiem. Dlaczego? Bo jeżeli mamy pragnienie w sercu panować nad naszym językiem, to my będziemy nad nim panować. W Bożej mocy. Ale jeśli nie mamy pragnienia panowania nad językiem, to nie będziemy nad nim panować. Ale to jest jeden z przejawów naszej wiary. Czy jest żywa, czy martwa. Więc język jest taki, jaki jest. Żyjemy w grzesznym ciele. Musimy o tym pamiętać, że to, że się nawróciliśmy, nie oznacza, że nasz język nie może być źródłem śmiercionośnego jadu. On wciąż jest. Nasza cielesność, która... On jest częścią naszego ciała. Nasza cielesność wciąż nas żyje, jak mówi Paweł. Ale my mamy też ducha. Naszego odrodzonego i Ducha Świętego, którym mamy sprawy ciała, panując nad naszą mową. Bo dopóki my czegoś nie powiemy, to możemy pomyśleć: Boże, co, przepraszam Cię, ale to sprawa między mną a Bogiem. Gorzej, jak my wypowiemy to w stosunku do kogoś, to już przestaje być tylko sprawa między mną a Bogiem. To jest sprawa już między mną a tym człowiekiem. I robi się skomplikowana sytuacja. Bo ile Bóg jest w stanie przebaczyć, to ten człowiek czasami jest jak twierdza przez wiele, wiele lat. Bo to tylko człowiek. Dlatego język rozpala wielki las. Dlatego jest światem nieprawości. Bo on tylko czeka, żeby coś źle powiedzieć. Bo on jest uzewnętrznieniem dźwiękowym naszej grzesznej natury. Teraz tylko pytanie, do czego my go będziemy używać? Czy będzie miał duch przewagę, czy ciało? Dlatego dalej jest wykład o mądrości, której brakuje. Zobaczcie, że ona jest związana z czynami, między innymi z mową. I to będzie za tydzień. Dlatego ja to podzieliłem, żebyśmy po prostu sobie mogli na spokojnie to przemyśleć, żebyśmy nie musieli się śpieszyć, żebyśmy nie mieli zbyt dużo informacji.
Miałem, teraz... miałem jakiś czas temu taką trudną rozmowę i osoba, z którą rozmawiałem, już słyszałem, że zapędza się za daleko. Po prostu zaczyna mówić rzeczy, których moim zdaniem nie powinna powiedzieć. Nawet jeśli tak myśli, to nie powinna ich powiedzieć. I szybciutko zareagowałem i powiedziałem: słuchaj, zatrzymaj się. Nie mów rzeczy, których później będziesz żałować, za które trzeba będzie przeprosić i tak dalej. I ta osoba się zatrzymała w tym momencie, a za chwilę, już wiedziałem, że za chwilę pójdzie jeszcze bardziej, bardziej i bardziej. Już zostało powiedziane za dużo rzeczy, tak? I trzeba było przeprosić i padło to słowo później, ale zostało to zatrzymane. I teraz, gdy usłyszymy to u kogoś, nie, to tak łatwo, ale sami dokładnie tak samo możemy postąpić. I zaczynamy mówić, zamiast się zatrzymać w pewnym momencie, nie powiedzieć nic, przemyśleć, zastanowić się, nie wiem, porozmawiać z kimś za godzinę, jutro, pojutrze, tak? I zupełnie inaczej może wyglądać wtedy ta rozmowa. A w emocjach, wiadomo, i język, i poszło, i stało się.
Tak. Teraz pytanie. Niemowy mają dobrze. Tak?
Z serca pochodzą.
Nie. Tak samo grzeszą.
Tak. Zobaczcie, że to jest coś więcej. Jakub mówi o ludziach mówiących, bo gro populacji jest mówiąca. Są ludzie, którzy nie mówią, nie mowy. Są, z różnych powodów.
Mogą napisać to, co chcą powiedzieć.
Tak, nie ma problemu. Ale chodzi o wyartykułowanie pewnych rzeczy. Czy to językiem, czy napisać. I nie chodzi o rękę. Chodzi o słowa. Usta, mowa, słowa, tak? I to, że coś jest marginesem, nie zmienia faktu, że ten człowiek to, co mógłby wypowiedzieć, on napisze. Ale on, gdyby mógł mówić, to by nie pisał, on by wypowiedział. Nie wygestykulowałby, on by to powiedział. Dlatego to się nazywa język migowy. Nie bez powodu to, jak się porozumiewają niemowy, ludzie niemi, nazywa się językiem migowym. Językiem migowym. Oni mówią. Więc nawet jeśli spojrzymy na margines i zrozumiemy przesłanie fragmentu, to zrozumiemy, że Jakub mówi o języku, bo mówi mową potoczną. Tak jak my dziś byśmy rozmawiali. Ale chodzi mu o to, co człowiek wypowiada, co się rodzi głębiej. I że często człowiek, jak to my dzisiaj mówimy, muszę to z siebie wyrzucić. Okej, dzisiaj psychologia mówi, wyrzuć to z siebie. Problem polega na tym, że jeżeli ty to z siebie wyrzucisz, tak, i na kogoś, to ty jesteś potem okej. Ale nie zdajesz sobie sprawy z tego, że wyrzuciłeś masę śmiercionośnego jadu i ktoś się tym zatruł. A potem się dziwisz, że po mnie spłynęło, a Kasia przeżywa. Bo ja z siebie wyrzuciłem, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Pamiętajmy o tym. Lepiej wyrzuć to Bogu, tak? Idź do Boga, porozmawiaj z Nim, bo z Bogiem nie będziesz tak rozmawiał. Bogu nawet jak będziesz wyrzucał, to będziesz panował słowami. Czyli potrafimy to robić. Nawet grzeszni potrafią to robić.
I teraz to przybiera dużo jakby formę pisaną bardzo często. Tak? Za czasów, kiedy były pisane te listy, ludzie raczej ze sobą rozmawiali. No czasem pisali listy, tak? Nie było komórek, nie było SMS-ów, nie było WhatsAppów, nie było tego wszystkiego. A dzisiaj ludzie ranią ludzi najczęściej nawet nie w bezpośredniej rozmowie, a właśnie w tym pisaniu, w krótkich nawet wiadomościach. Ktoś coś napisał, nie powstrzymał się i wysłał. Poszło.
Chodzi
dlaczego
właśnie...
wymyślono, przepraszam,
dobrze, bo dobrze, dobrze.
To mnie też to tak dotyka. Dlaczego wymyślono, że można cofnąć to, co się napisało? Na WhatsAppie najpierw tego nie było. To było tym na chyba na Snapshot, tego nie używam, a na WhatsAppie też to się pojawiło, że można cofnąć. No właśnie po to, że czasami ktoś coś napisze i bardzo szybko się zreflektuje, ojej, źle, cofnąłem. Przeczytał ktoś, czy jeszcze nie przeczytał na tej zasadzie? No właśnie. To, o czym jest tutaj napisane, to co już powiedzieliśmy, jak już komuś powiesz słowo, już nie skasujesz tego. Czasami się mówi takie, nic nie było, nic, no ale było. Jak napisałeś do kogoś maila, ale jeszcze nie wysłałeś, możesz go nie wysłać. Napisałeś list, tak?
Paweł
listy pisze do taty, można jeszcze nie wysłać tego listu. Można go podrzeć i napisać jeszcze raz. Nikt nie przeczytał, tak? Załatw sprawę z Bogiem, jeżeli coś...
Ale już jak wysłałeś, to powiedziałeś.
Ale jak wysłałeś, to powiedziałeś.
Tak.
To samo.
Chodzi o wyartykułowanie pewnych rzeczy. Na zewnątrz, do drugiego człowieka. I Jakub mówi o języku, dlatego że jeżeli spojrzymy na kontekst listu, to on jest bardzo, bardzo wyeksponowany tutaj.
Dużo jest o mówieniu.
Tak,
po prostu o mówieniu.
Po prostu o mówieniu. Dlatego ten język. I on najczęściej stwarza najwięcej problemów. Więc oczywiście można szukać tutaj dziur w całym, jak ja to mówię, znajdować wyjątki, żeby podważyć zasadność tego, ale jeżeli spojrzymy na życie i na listy apostolskie, już nie chcę czytać tego wszystkiego, mówcie prawdę z bratem, nie ubliżajcie sobie, bądźcie łagodni wobec siebie, brzydkie żarty, to wszystko jest o mowie, która ma być odpowiednia między wierzącymi.
Kłamstwo jest mową.
Też nie kłamcie między sobą. Pamiętajmy jedno. To jest nasz problem też. Tylko, że my mamy łaskę wrócić do Bożego porządku. Jeżeli to jest normą naszego życia, to wpadki będą nam się zdarzały. Ale zaznaczam. Będą nam się zdarzały, ale my nigdy ich nie będziemy usprawiedliwiać. Dlaczego? Bo naszą normą jest język, który wielbi Boga i ludzi. A jak upadamy w mowie, to każdy z was wie najlepiej na swoim przykładzie. Ale pamiętajmy jedno. Zadajmy sobie pytanie przed Bogiem, co jest naszą zasadą. I nieważne, czy to jest człowiek wierzący, czy niewierzący, czy chce, czy nie chce, musi zadać sobie pytanie. Tylko, że wierzącemu jest łatwiej, bo on chce być posłuszny Bogu. Tak? Człowiek, który wierzy. Ale każdy ma możliwość. Jak patrzę na ludzi, przychodzą do mnie do sklepu, oni za bardzo z Bogiem, ale też potrafią język powstrzymać. Jak nie chcą, to nie potrafią. Znaczy, nie zrobią tego. Dla nich to jest... Ale potrafią, jak trzeba. Potrafią nie powiedzieć brzydkiego słowa. I nie trzeba być wierzącym.
Ja mam w pracy kolegę młodego niedawno. Nie potrafi zbudować zdania bez przekleństw. Ale ciekawostka.
No.
Jak się pyta, bo on jest wychowawcą dzieci. Mm-hmm. Takim jakby w Fikolandzie. Mm. Ja mówię, ty też tam tak piniesz? Absolutnie. A ile godzin tam jesteś? 6. Nie rugasz się? Przez tego wyrazu. To czemu ty nie robisz tak? Ja nie wiem. Nie? Ciekawe to jest.
Ha? Zmienia to was.
Naprawdę ciekawe to jest. I on sam też się zastanawia, jak to jest, że tam inaczej, to inaczej.
Widzicie,
więc
to jest język. Skupmy się na nas teraz. Chciałbym wnioski wyciągnąć, słuchajcie, chciałbym wnioski wyciągnąć, bo czas płynie, a ja bym chciał tą lekcję tak podsumować. Co moglibyście powiedzieć o języku we wnioskach? Jaki język ma wpływ na nas?
Olbrzymi.
Destrukcyjny.
Jaki? Ale wpływa na całego człowieka.
Mały język ma olbrzymi wpływ na człowieka.
Mm-hmm. Jak już się wypuści, to się nie cofnie wiadomości.
Język ma wpływ na całego człowieka. W sensie, jak mówimy, dopóki nie mówimy, ale jak mówimy, to wtedy wychodzi z nas wszystko. Całe wszystko, nie tylko język.
I tak samo tutaj analogicznie do tych przykładów tego konia i tego statku, że jak się to wędzidło puści, czy ten ster, to koń biegnie gdzie chce i statek płynie gdzie chce.
Dokładnie.
A jak panujemy nad tym, no to nas kieruje tam,
gdzie trzeba.
Trzeba.
Dokładnie. Dokładnie tak. Czyli bardzo trudno jest go kontrolować i opanować. W 100% w zasadzie jest to niemożliwe, jak mówi Jakub. Ale co? W związku z tym, że nie jest to możliwe, to co? W 100%? Należy to zostawić?
Nie.
Należy panować nad językiem. Należy panować nad językiem.
Dokładać wszelkich starań, żeby na tym panować.
Jest takie przysłowie z Księgi Przysłów, że w mocy języka jest śmierć i życie.
A kto go miłuje, spożyje jego owoc.
Tak. Dokładnie. Mocy języka jest życie i śmierć. Językiem łatwo można co? Wzniecić kłótnię, a jednocześnie albo
błogosławić Boga.
Można zaprowadzić pokój. Można użyć języka do jednego i do drugiego. Jednym ciągiem można wypowiedzieć dobre i złe słowa. Warto o tym pamiętać. Czy wierzący muszą panować nad językiem, czy są od tego wolni?
Muszą.
Muszą panować nad językiem, bo nic się nie zmienia. Język wciąż pozostaje ten sam. Nasza natura jest wciąż ta sama. Stara. My z nią mamy walczyć. Brak kontroli nad językiem na co ma wpływ? Jak zaczynamy mówić? Na nasze emocje, na postępowanie, na wszystko. Trzymacie coś w sobie. Tak? ale jak zaczynacie do kogoś mówić, to nagle to, co, jak to się mówi, kisiliście w sobie, zaczyna się uzewnętrzniać. I jeszcze gorzej jest z wami, bo wybuchacie coraz bardziej, 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 jeżeli pofolgujecie sobie tym. I to jeszcze, jak było w was, to można jeszcze było coś z tym zrobić. Można to było Bogu oddać. Ale już jak zaczynasz mówić, to tylko pożar większy się robi. Więc warto o tym pamiętać, że brak kontroli nad językiem ma wpływ na nasze emocje i całe postępowanie. Bo zaczynasz mówić i nagle wybucha wszystko. Warto o tym pamiętać. Czyli co robić?
Nie mówić.
Nie da się, Robercik.
Zastanawiać.
Myśleć o tym, co się mówi.
To prawda. A Dawid mówi coś takiego. Panie, postraw straż przed moimi ustami. Jeżeli szczerze się modlimy o to, żeby Bóg postawił straż przed naszymi ustami, to bardzo często tak będzie. Chyba, że zapomnimy o Bogu w danym momencie. Ale pamiętajmy, że tylko Pan stawia straż przed naszymi ustami. Dlatego warto Mu powierzać cały nasz dzień. Warto.
Przypomina mi się, jak przyjaciele Hioba przeszli i pamiętacie? 7 dni i 7 nocy nic nie mówili.
Tak.
A jak zaczęli mówić, to ho, 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 poszło. Prawda? Najpierw nic nie mówili i nie było jakby problemu, a później no niestety.
Jeszcze poruszyło to, co Rafał powiedział, że wypowiedzianych słów nie da się cofnąć. Zanim faktycznie coś się powie, to może lepiej przemyśleć dwa razy. No i nie czytamy tutaj nigdzie, że mówiąc możemy coś ogłaszać, by zmienić naszą rzeczywistość.
No to już jest zupełnie inny temat.
Co jeszcze chcielibyście zauważyć tutaj? Może macie jeszcze jakieś przemyślenia?
Róbmy z języka dobry użytek, tak? Bo tu list Jakuba mówi, nim błogosławimy Boga i nim przeklinamy ludzi, tak? Czyli błogosławmy językiem, tak? Zarówno Boga, jak i ludzi. Mówmy rzeczy dobre, właściwe, we właściwy sposób. Róbmy z języka dobry, właściwy użytek.
Czyli tak, dawajmy dobre owoce też tutaj, tak?
No wtedy tak. Wtedy to się przerodzi wszystko w dobre owoce.
Co jeszcze? Kiedy Bóg nas będzie wspierał w tej walce? Zgodnie z listem
Kiedy
Jakuba.
Kiedy językiem będziemy prosić?
Kiedy będziemy posłuszni Bogu.
Kiedy Jakub będziemy prosić o mądrość i Bóg będzie dawał.
Tak.
Będziemy mieli mądrość, to będziemy
z góry to
ich
będzie słychać.
Wypowiadać, to
tak.
Będzie słychać.
Kiedy będziemy trwali w prawie wolności. Cały czas to będziemy...
Jeden z darów to jest tak. Mowa mądrości, tak?
Tak.
Mowa mądrości.
Także gdy jesteśmy posłuszni Bogu, On nam daje siłę do panowania nad językiem. Nie jest to łatwe, ale jeśli o tym pamiętamy, to wtedy jest łatwiej. Bo jak zapominamy, to jest trudniej. Język pokazuje, o czym myślimy i w jakim kierunku idziemy. Jest taki psalm, znalazłem. 139. Psalm 139. Niech go znajdę. Powiem, które wersety. 23-24.
Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wiedzy.
No, pamiętajmy, że jaką drogą idziemy, to będzie i też nasz język w tą stronę, jak gdyby pokazywał, w którą stronę idziemy. I ten psalm, o którym wam mówiłem, 141.
139.
Tak, ale to już był. Teraz 141 psalm.
Trzeci werset, tak?
Tak, tak.
Panie, postaw straż przy moich ustach, strzeg drzwi moich warg.
Mhm.
Robert Kasprowicz śpiewa z tego psalmu.
Nawet wcześniej. Niech moja modlitwa będzie przed Tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara. Panie, postaw straż przy moich ustach, strzeż drzwi moich warg. Wiemy, że jeśli modlimy się, to też pamiętajmy, że tym samym językiem, żebyśmy nie bluźnili Bogu, tak. Zastosowanie. Już chyba o tym, że tonem też można różne rzeczy robić, to też już wiecie, prawda? Że język to również ironia, złośliwość, prawda? To chyba o tym nie muszę mówić. Zastosowanie. No takie pytania, wiecie, no na przemyślenia. Czy ja kontroluję mój język, czy on mnie? W sensie, czy daję upust taki i pozwalam sobie, czy jednak nie? Czy jednak trzymam ten ster, jak to Ewelina zauważyła, czy nie? Czy on sobie macha się, jak chce ten ster? Innymi słowy, do czego używam mojego języka? Do błogosławienia czy do przeklinania? W sensie, czy z mojego źródła wypływa i to? Czy do błogosławienia, czy jednocześnie do przeklinania? Trzecie pytanie, ostatnie. Jak wygląda moja pobożność w świetle mojej mowy? Pamiętajmy w kontekście listu, że to jest nieosądzanie, tak, niesprawiedliwe, nie przeklinanie ludzi, nie wszczynanie kłótni, sporów, gniewu, tak?
Ale też narzekanie.
Też, ale pamiętajmy przede wszystkim o języku w kontekście listu, bo to jest bardzo osadzone w liście. Więc jeżeli wam przychodzą do głowy jakieś hipotetyczne sytuacje z językiem, to najpierw zachęcam do sprawdzenia, czy jest kontekst w liście. Bo oczywiście można sobie odpowiedzieć na te pytanie. Natomiast pamiętajmy, że rozważanie o języku, ja starałem się tak troszeczkę ogólnie, ale jednocześnie przy trzymaniu się kontekstu listu. Dlatego najwięcej mieliśmy, najwięcej mieliśmy przykładu z listu. Bo to jest najważniejsze. A jeżeli możemy jeszcze coś wyciągnąć z tego, to oczywiście wyciągamy, ale pamiętajmy, że ten wykład jest umocowany w liście i tam trzeba szukać kontekstu dla zrozumienia, dlaczego Jakub pisze tak, a nie inaczej. No. To dawajcie, pomodlimy się.